Mariusz, wyglądasz wspaniale.
Justyna, ty też wyglądasz wspaniale. Gdzie twoje rude Dziękuję. Włosy się podziały?
Wyjebałam tą perukę. Są tutaj, chcesz zobaczyć?
Myślałam, że w tych, w rudych włosach będziesz siedzieć.
Nie. Gdyż pomimo tego, jak fajnie to wyglądało, to zbyt drapała mnie w głowę, ponieważ kosztowała 5 euro i jest zrobiona z jakiegoś plastiku z ósmego recyklingu. Zobacz, patrz. Także są moje włosy, które są trochę różowe.
Justyna się przebrała na podcast i przed podcastem
ściągnęła
perukę i zmyła makijaż.
Prawda jest taka, że plan był taki. Tylko, że ja jak zwykle zmieniam zdanie 50 razy, 3 sekundy przed tym, jak muszę coś zrobić, więc totalnie przed tym, jak do ciebie zadzwoniłam, ubrałam tą perukę i pomalowałam sobie ustępy, dobra, sztos. Po czym, jak zwykle, okazało się, że nie był to dobry pomysł. Także wracamy do płciowo nieokreślonego kowboja. Czy jest to kobieta? Czy jest to 12-letni chłopiec? Kto wie? Mariusz, ale jakiej płci ty jesteś duchem, to też nie mogę powiedzieć. Widzę, że jesteś cool, bo masz okulary przeciwsłoneczne.
Tak, ja przebrałem się za nasze logo i powiem ci, że duchy są białe, a ja mam szare prześcieradło, więc jestem szarym duchem. Jestem białym, jestem szarym duchem. Nie wiem, czy takie istnieją.
Jesteś duchem, którego nie wyprano w perwolu po prostu.
Nie, po prostu pomysł był taki, że brat mi kupił prześcieradło rok temu, ale na jednoosobowy materac, a ja śpię na kanapie i te prześcieradło mi się totalnie do niczego nie przydaje, bo ono jest na gumkach. Jak widzicie, nie pokażę wam, bo nie chcę pokazywać rąk, bo jestem duchem.
Jakich rąk jesteś duchem?
Tak,
właśnie.
I stwierdziłem, że mamy kryzys, to nie będę kupywał przebrania. Jestem duchem. A tak naprawdę to mi się podoba ten trend na TikToku, który był rok temu. Na TikToku, w internecie, że ludzie się przebierali za ducha i nakładali sobie dynię na głowę i mieli sesje zdjęciowe. Only one who hears you. Tears falling down at the party. Saddest little baby in the room.
Widziałam to też w tym roku,
tak,
jak ludzie robią sobie sesje zdjęciowe z dyniami na głowach. Mega cute to jest.
Tak, i to mi bardzo, bardzo siedzi w serduszku, dlatego spełniam swoje marzenia i jestem duchem, a jak zrobię tak, to zobaczycie moje oświetlenie. O.
Moje też. Klub okularów.
Tak więc, Justyna, witam serdecznie cię w tym środkowym odcinku naszego czwartego sezonu. Idealnie.
Faktycznie.
Idealnie nam się składa to w Halloween. I idealnie to się składa przed twoimi urodzinami, więc chciałbym ci życzyć wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących urodzin, a jak wy tego słuchacie, to już Justyna jest po urodzinach. Więc
tak, moje urodziny są 28 października.
Tak, więc wszyscy Dziękuję. Możecie pisać w komentarzach 100 lat. A ja byłem szybszy. Ja, widzisz, bo mnie czas i materia mnie nie ogranicza, więc dla mnie dzisiaj jest jutro, jutro jest dzisiaj, a wczoraj było przewczoraj. Powiem ci, że...
Ale ja w sumie jestem kowbojem. Kowboje też mają wyjebane, więc...
Powiem
wczoraj, dzisiaj, pojutrze.
A jesteś takim żywym kowbojem, czy takim martwym kowbojem?
O tym nie myślałam.
Bo mi z Preachera z Preachera mnie ten święto od morderców. Preacher. Kojarzy może dlatego, że robię rewatcha Preachera po raz siódmy.
To mogę być martwym kowbojem w takim razie.
Ale wyglądasz...
Jeśli to będzie bardziej spooky, bardziej halloweenowe.
Tak, wyglądasz zbyt żywo na martwego kowboja.
Po 8 godzinach pracy? Serio? Dzięki.
Powiem ci, że ten poprzedni podcast, jak nagrywaliśmy, to też po pracy i ja, jak ja to montowałem, to czułem, że zmęczenie było w moim głosie. Tego możemy nie przedłużać, chyba że mamy o czymś, mamy temat do porozmawiania, taki niepodcastowy.
Znaczy, zastanawiam się tylko, czy coś strasznego ci się przytrafiło w ten jakby halloweenowy miesiąc.
Nie wiem. Chciałem ci powiedzieć to na streamie, ale w sumie to nie było takie straszne, tylko relaksujące i mój portfel był bardziej przestraszony tym. Ale nie chcę o tym mówić.
Nie chcę o tym mówić,
bo to nie jest zbyt ciekawe, więc możecie się domyślać.
Okay. Wow.
No.
A propos tortur i relaksacji, co jest zabawne, bo generalnie ja wiem, o co ci chodzi, bo mi już o tym wspomniałeś bez szczegółów wcześniej, ale nie powiem, niech się wszyscy zastanawiają, o co chodzi. Ja też dostałam w prezencie też wczesnourodzinowym od przyjaciół matę relaksacyjną, powiedzmy. Jest to taka mata do jogi, ale, znaczy do jogi, do medytacji może bardziej, bo nie wiem, jak można by było na niej robić jogę. Może spróbuję. Jest to taka mata do, jak to się nazywa? Widzisz, mam angielskie słowo w głowie, nie mam polskiego. Do tej takiej, no ma takie jakby igiełki na sobie, tylko to są takie plastikowe z takimi lekko zaokrąglonymi. Akupunktury!
Tak.
Dziękuję. Chciałam powiedzieć aromaterapię, ale stwierdziłam, że to coś nie tak. Więc dostałam ją w prezencie razem z taką poduszką, którą sobie można tak pod szyję włożyć. No i powiem ci, że to faktycznie jest i tortura, i relaksacja, bo leżałam sobie wczoraj na niej 20 minut. Także polecam, jak masz jakieś bóle pleców czy
to
coś.
To u mnie było
nie było aż tak
więcej przyjemności niż tortur.
I do tego trzeba dążyć chyba raczej w życiu, nie? Żeby było więcej przyjemności niż tortur.
Myślałem, że trzeba dążyć do tego, żeby tortury stały się przyjemnością, ale widzę, że mamy dwa różne.
Znaczy,
ja teraz przez ten podcast, moi drodzy słuchacze i słuchaczki, ja będę cierpiał, bo mówią, że w zaświatach jest zimno, chyba że trafisz do piekła. Ja czuję się, jakbym trafił już do piekła, biorąc pod uwagę to, że mam ogień piekielny za sobą i ogień piekielny w środku, chociaż że jestem duchem. Jest mi strasznie gorąco.
Może poszedłeś do tego kręgu piekła, czy tam czyśćca, w którym jest ciepło, cieplutko. Kręg jacuzzi.
O, tak, chciałbym być w kręgu jacuzzi. Siedzieć w jacuzzi, się gotować jak ta żaba. I takie kotliki. Masz, cierp, a ja podnieście temperaturę, bo jest zimno.
Ja jeszcze nie mam włączonego ogrzewania.
Ja też nie mam włączonego ogrzewania, a mam okno uchylone, ale jest mi ciepło, bo jestem duchem. Nie wiem, czy jestem duchem, czy naszym logo.
To jest lifehack.
Czy mogę być jednym i drugim.
A czy nasze logo nie jest duchem?
Jest duchem. Jest duchem z słuchawkami i podcast jest tak zły, że aż ci oczy krwawią. Tylko szkoda, że nie mam sztucznej krwi, to bym zrobił takie psik. Ale niestety nie przygotowałem się na to. Wziąłem prześcieradło, rzuciłem na głowę, założyłem okulary i kawaii cosplay desu.
No okej, ale ty przynajmniej jakby w tym wytrzymałeś. Ja założyłam perukę, posiedziałam w niej 5 minut i stwierdziłam, że za gorąco mi w łeb ją zdjęłam.
Nie wiem, czy wytrzymałem, bo jeszcze nie zaczęliśmy, więc ciężko mi stwierdzić, czy wytrzymałem. Jak będę to montował, to zobaczę, czy wytrzymałem, czy nie.
Ja mam generalnie... Oj, zaraz będę kichać.
Na zdrowie.
Wiesz, co mi... Nie kichnę. Wiesz, co mi powiedziała znajoma z hotelu, jak chciało mi się kichać? Powiedziała, żebym spojrzała w górę na sufit i powiedziała zupa. I wtedy mi się odechce. I zadziałało. Taka ciekawostka. W każdym razie, Mariusz, mam wrażenie, że będziesz dzisiaj w tym prześcieradle przeżywał absolutne horrendum.
I piekło jednocześnie.
Horrendum! Od angielskiego słowa horrendous. Według słownika PWN. Jest to coś, co budzi strach, odrazę lub oburzenie, czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy.
Ej, dobra, patrzcie na tą sztuczkę.
Okej.
Okay. Mogę bić brawa, a nie mam rączek.
Brawo.
XD.
O Boże.
Ja jestem z tego pokolenia, który mówi XD, to jest żenujące.
Wiesz co? Powiem ci, jako osoba dwujęzyczna, bo generalnie już tak się jakby na tyle często i mówię po angielsku, że już nawet myślę po angielsku. No i Megan jest z Anglii, więc jakby non-stop to jest gadka po angielsku i jedyne osoby, z którymi rozmawiam po polsku, to są, nie wiem, może kilku Polaków w pracy raz na jakiś czas. Ty, no i tam moja rodzinka. I dokąd ja z tym zmierzałam, Mariusz?
Że myślisz po angielsku.
A co ty i powiedziałeś że... wcześniej?
Że powiedziałem XD, a po angielsku to jest okay, HD.
Dobra. Nie. HD to jest HD. XD. HD to jest dzisiaj moja kamerka, kurwa, z tym światełkiem, które kupiłam. Widzisz, kupiłam sobie ring light.
Widzisz, ile oświetlenie daje?
Czekaj, pochwalę się. No, ale dobra, bo... I tak jak mówiłam, mogę robić te TikTokowe trendy. Tylko jeszcze jakbym bicek do tego miała, to by było fajnie. Kurwa. Problemy techniczne. Dobra, w każdym razie. Po polsku piszę XD, a po angielsku wysyłam tą śmiejącą się emotkę. Tą ze łzami. Z jakiegoś powodu.
Powiem ci, że...
Inaczej?
Powiem ci, że ja robię jedno i drugie, a jak już przy emotkach jesteśmy, to jedną z moich ulubionych nowych emotek jest ta śmiejąca się minka, co jej pod tym poczole kapie. I ja to uwielbiam używać, bo to jest idealnie do wszystkiego. I jak w pracy, jak ktoś do mnie na Teamsie pisze, to ja mówię, hehe, problem rozwiązany i daję tą minkę taką spocodą. Że to jest, że śmieję się ze stresu. Po prostu uwielbiam to.
Mariusz, zdajesz sobie sprawę, że mówisz, ona pasuje do wszystkiego, ale tak naprawdę jakby mówisz o tym z perspektywy, tak, mówisz o tym jakby obiektywnie, że ona pasuje do wszystkiego, dla każdego, ale to jest bardzo dobre jakby odbicie twojego życia, bo ja jej w ogóle nie używam. Czyli jak uważasz, że ona pasuje do wszystkiego, to znaczy, że bardzo często śmiejesz się przez łzy. Co ty robisz w tym momencie?
Często się śmieję przez łzy. Ewoluuję, Justyna, ewoluuję. Jestem teraz...
Co?
Z ducha jestem teraz pod czwarką i nie wiadomo, co ze mnie wyrośnie pod koniec podcastu. Wow.
Czy już szykujesz sobie segway do zdjęcia prześcieradła?
Nie.
Bo już ci gorąc.
Nie. Po prostu...
Okej. Czy chcesz wiedzieć, o czym dzisiaj rozmawiamy?
Na pewno o czymś strasznym, bo mamy Halloween, więc wesołego Halloween. Aha. Zapomniałem powiedzieć widzom wesołego Halloween.
Właśnie,
słuchaczom,
wesołego Halloween wszystkim.
Widzowie są na YouTubie, bo mogą zobaczyć nasze piękne twarze i nasze piękne przebrania. Chyba, że zrobię takiego samego fuck-upa jak wcześniej i usunę materiał wideo.
Widziałam. Największa beka jest, że dowiedziałam się z twojej story.
Nie, bo ostatni podcast mnie tak zmotywował, że zacząłem wrzucać odcinki na YouTube'a i stwierdziłem, a zrobię sobie odcinek. I zrobiłem sobie ten odcinek i mówię, dobra, to wszystkie śmieci wyrzucę, żeby mi miejsca na dysku nie zajmowały. A to było przed montażem podcastu i automatycznie wyrzuciłem to do kosza i dałem opróżni kosz, a później takie upsi, ale
najgorzej.
Dobrze, że audio nie usunąłem. Dlatego?
No, to by było niedobrze.
Dobrze, Justyna, okay. Co masz dla nas?
Także, dzisiaj będziemy rozmawiać o takiej bardzo znanej halloweenowej tradycji, która nazywa się cukierek albo psikus.
O kurde,
a więc...
horrendum bawi i uczy.
Przygotowałam jakby, jest podzielony ten temat na dwie części, bo w pierwszej części będziemy rozmawiać o tej tradycji, skąd się wzięła i Od razu w drugiej części będziemy mówić o takim trochę bardziej creepy aspekcie. Ale zanim zacznę, zapytam, żebyś zgadł, zanim będę o tym mówić, bo ja absolutnie nie miałam pojęcia, zanim przeczytałam o tym na Wikipedii. Jakbyś miał zgadnąć, z którego kraju pochodzi tradycja cukierek albo psikus? Skąd się wzięła? Kto był prowodyrem? To pierwsze, co ci przychodzi do głowy.
Francja.
Z jakim miejscem najbardziej ci się kojarzy?
Francja.
Czemu?
Nie wiem.
Mariusz, bo tam, ja nie mówię, mówię zgaduj randomowo, tylko z czym się kojarzy cukierek, trick or treat.
No powiedziałaś, z czym się kojarzy, to kojarzy mi się z Francją, bo tam był cukierek albo palenie wiedźmy, więc jakby...
Okej. Wrócimy do tego później. Więc cukierek albo psikus, znany także jako trick or treating, to halloweenowa tradycja dla dzieci i dorosłych w niektórych krajach. Przypuszczam, że być może we Francji też, chociaż nie wydaje mi się, że mam cokolwiek o Francji w tym temacie. Wieczorem przed Dniem Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada, dzieci w kostiumach wędrują od domu do domu, prosząc o smakołyki za pomocą zwrotu cukierek albo psikus. Psikus to swego rodzaju niewinna groźba jakiejś złośliwości, która zostanie wykonana na właścicielach domu lub na ich własności, jeśli dzieci nie dostaną cukierka.
Tak,
jak w zależności mogę, od tego, jakie dziecko, taka
tak,
złośliwość.
Jak mogę ci wejść w słowo, czyli nasranie do opakowania i podpalenie go i zapukanie do drzwi. Bardzo nieszkodliwy.
Na przykład. Więc tak, w Szkocji i Irlandii tradycja guysingu. Guys, disguise to jest jakby przebranie, więc to najwyraźniej nazywało się guysing. Czyli chodzenie od domu do domu w Halloween i robienia małego przedstawienia sięga co najmniej XVI wieku. Podobnie jak tradycja noszenia kostiumów w Halloween. Istnieje wiele relacji z XIX-wiecznej Szkocji i Irlandii o ludziach recytujących wiersze w zamian za jedzenie, a czasem ostrzegających przed nieszczęściem, jeśli nie zostaną przyjęci. Bardzo przyjemnie. Dopiero w latach 2000 powiedzenie trick or treat stało się tam powszechne. Wcześniej dzieci w Irlandii powszechnie mówiły help the Halloween party, czyli jakby pomóż, nie wiem, party mi się kojarzy z Dungeons and Dragons, jak się mówi, czyli nie wiem, drużyna, grupa, pomóż drużynie Halloween, czy coś. W Ameryce Północnej najwcześniejsze znane tam wystąpienie irlandzkiego i szkockiego zwyczaju Halloween, nazwanego guysing, pochodzi z 1911 roku, kiedy to odnotowano, że dzieci robiły to w Ontario w Kanadzie. Wtrącenie trick or treat zostało po raz pierwszy odnotowane w tej samej kanadyjskiej prowincji w 1917. W północno-zachodnim i środkowym Meksyku, i to jest chyba moje ulubione, praktyka ta nazywana jest calaverita, czyli to jest hiszpańskie zdrobnienie od calavera, które oznacza czaszka, a zamiast trick or treat dzieci pytają medami calaverita,
si.
co oznacza, czy możesz dać mi moją małą czaszkę.
Małe dziecko, takie małe
cute.
Bobo.
Czy możesz dać mi moją małą czaszkę? Ale generalnie to nie jest jakby, nie bierze się znikąd, bo ta mała czaszka jest wykonana z cukru lub czekolady, więc to są takie cukiereczki, które są rozdawane. Totalnie mi się to podoba. Więc tak. Tradycje podobne do współczesnego zwyczaju trick or treating sięgają aż do klasycznej starożytności, chociaż jest bardzo mało prawdopodobne, że którakolwiek z nich jest bezpośrednio związana z nowoczesnym zwyczajem. Na greckiej wyspie Rodos istniał zwyczaj, w którym dzieci chodziły od drzwi do drzwi przebrane za jaskółki, śpiewając piosenkę, w której domagały się od właścicieli domów, aby dali im jedzenie i groziły, że jeśli właściciele domów odmówią, to spowodują kłopoty.
Nasrają do paczki i podpalą to i zapukają do drzwi.
Mariusz, zrobiłeś coś takiego kiedyś?
Nie, ale widziałem w internecie i kolega mi mówił.
Też widziałam w internecie.
Nie, my jak chodziliśmy po domach, to nie robiliśmy psikusów.
Też sobie nie przypominam, żeby ktoś nasrał do drewki i podpalił. Od średniowiecza w części Wielkiej Brytanii i Irlandii istniała tradycja mumowania. Polegała ona na chodzeniu od drzwi do drzwi w kostiumach, odgrywając krótkie scenki lub fragmenty sztuk w zamian za jedzenie lub picie. Czyli widzisz, generalnie ta tradycja wzięła się z miejsc, kiedy jakby masz tą Szkocję, masz Irlandię, masz Wielką Brytanię i te inne miejsca. I zazwyczaj tu chodziło o to, że ty przychodziłeś i to nie jest tak, że daj mi cukierka za nic, albo nasram do torebki i to podpalę, jak zamkniesz drzwi i zapukam. Tylko dzieci odgrywały scenki, śpiewały piosenki i za to dostawały jakieś tam słodycze, jedzenie albo smakołyki.
To jak w Boże Narodzenie.
Ale później... No, ale później ta tradycja przeniosła się w inne miejsca, które, nie wiem, właśnie spodziewałam się, że powiesz nazwę tego miejsca, kiedy zapytam, z czym ci się kojarzy trick or treating. Ale nie powiedziałeś, powiedziałeś Francja, także jakby... No. Point, który chciałam zrobić, nie wyszedł. Cóż. Więc tak, zwyczaj chodzenia po domach w Halloween może pochodzić z przekonania, że istoty nadprzyrodzone lub dusze zmarłych grasują w tym czasie po ziemi i trzeba je ułagodzić. Być może wywodzi się ono z celtyckiego święta Samhain, obchodzonego, powinnam to wiedzieć, jak się to czyta, obchodzonego w dniach 31 października, 1 listopada, aby zaznaczyć początek zimy w Irlandii, Szkocji i na wyspie Man oraz Calangev, Walii, Cornwalii i Brytanii. Tararara... Oczywiście ma to też, chociaż generalnie wiem, że u nas w Polsce bardzo dużo osób jest totalnie niechętnych tym takim halloweenowym tradycjom, bo jakby uważa się, że to jest takie, wiesz, amerykańskie, o, no powiedziałam, takie amerykańskie święto, powiedzmy, nie? Że to wszystko jest takie zamerykanizowane i tak dalej. I że nie ma absolutnie nic wspólnego ze wszystkimi świętymi ani z naszymi tradycjami, ale... W IX wieku Kościół katolicki Kościół katolicki, a nie chrześcijański. To jest jakaś różnica. Najprawdopodobniej nie znam się aż tak bardzo, jak ja, tak jak powinnam. Chodząc 6 lat na religię w podstawówce, ja dalej jakby nie ogarniam różnic wielu.
O kurde, upadłem.
O!
O ty!
Mariusz został w niebo wzięty.
Opowiadaj, ja sobie... Wziąłem magicznie ręce.
Okej. Z jednej strony trochę przypał, że nie wiem, z drugiej strony może nie do końca, bo jakoś nieszczególnie mnie te tradycje interesują i... No, w każdym razie wśród ludów mówiących językiem celtyckim był on postrzegany jako czas graniczny, w którym duchy lub wróżki, a także dusze zmarłych przychodziły do naszego świata i były uspokajane ofiarami z jedzenia i picia. Podobne wierzenia i zwyczaje występowały w innych częściach Europy. Sugeruje się, że trick or treating rozwinął się z tradycji, w której ludzie wcielali się w duchy lub dusze zmarłych i otrzymywali ofiary w ich imieniu. I uwaga, jesteś do góry rogami.
De Justyna, jestem duchem, grawitacja mnie nie obejmuje.
To prawda. Co najmniej od XV wieku wśród chrześcijan istniał zwyczaj dzielenia się ciastkami z duszą w czasie święta All Hallowtide od 31 października do 2 listopada. Ciastka. Ludzie odwiedzali domy i brali ciastka z duszą.
Ciastka z duszą?
Mhm. Albo jako przedstawiciele zmarłych, albo w zamian za modlitwę za ich duszę. Czyli to nie był cukierek albo psikus, tylko ciastko z duszą albo modlitwa. Nie wiem. Później ludzie chodzili od parafii do parafii w Halloween, żebrząc o ciastka z duszą, śpiewając pod oknami. Było to znane jako souling i zostało odnotowane w części Wielkiej Brytanii, Flandrii, południowych Niemczech i Austrii. O Francji wciąż nic.
No bo kazałaś mi powiedzieć państwo, okay. Które mi przychodzi...
Myślałam, że powiesz Ameryka, bo do tej pory Halloween kojarzył się tylko z Ameryką.
Ja jestem z...
I myślałam, że wszystkie te tradycje są z Ameryki.
Jestem zbyt inteligentny. Wiem, że Halloween nie jest... z Ameryki.
A skąd wiedziałeś?
Ktoś mi powiedział.
W zaświatach.
Kiedyś.
W piekielnym jacuzzi.
Kiedyś.
W piekielnym jacuzzi. Okej. Okay. Tararara. Więc tak, amerykańska, jakby wracając do tematu Ameryki, amerykańska historyk i autorka Ruth Edna Kelly z Massachusetts napisała książkę o historii tego święta w USA. The Book of Halloween z 1919. Kelly mieszkała w Lynn, Massachusetts, mieście, w którym w 1920 roku mieszkało 4500 irlandzkich imigrantów, 1900 angielskich i 700 szkockich. W swojej książce Kelly porusza kwestie zwyczajów, które przybyły zza Atlantyku. Amerykanie je kultywują i sprawiają, że jest to okazja podobna do tej, jaka istniała w najlepszych czasach za oceanem. Wszystkie zwyczaje związane z Halloween w Stanach Zjednoczonych są zapożyczone bezpośrednio lub zaadaptowane z tych z innych krajów. Skoro wiedziałeś, to okej. Okay. Dla mnie to była na maksa duża niespodzianka, bo byłam święcie przekonana, że takie typowe... Zwłaszcza, że trick or treat to jest jakby zdanie, którego właśnie zaczęto używać tam.
No powie...
Najpierw w Kanadzie, potem właśnie, najpierw w Ameryce Północnej, potem w Stanach. Czyli powiedzmy tak, zwyczaje zaczęły się w tej tam Szkocji, Irlandii, Wielkiej Brytanii i tak dalej. Ale tam nie było żadnego cukierek albo psikus, nie nazywali tego tak, tylko chodzili, tańczyli, robili scenki i tak dalej i dostawali za to cukierki. Natomiast potem Ameryka sobie to wszystko zapożyczyła od tych różnych krajów i tak dalej. Też imigranci jakby zaczęli kultywować te zwyczaje po tym, jak się tam przenieśli. I oni zdecydowali, że zamiast odgrywania scenek po prostu będą mówić cukierek albo psikus i...
I już.
I już. I koniec. I tak to będzie.
Robota odwalona.
Wtrącenie trick or treat... No. Wtrącenie trick or treat powstało w środkowej Kanadzie, zanim rozprzestrzeniło się na północne i zachodnie Stany Zjednoczone. Czyli pomimo tego, że to jest ich, to nawet nie zaczęło się u nich. W latach 30. XX wieku i na resztę Stanów Zjednoczonych przez lata 40. i wczesne lata 50. Zachowania podobne do trick or treating były bardziej powszechnie kojarzone ze świętem dziękczynienia od 1870 roku. I to jest mega śmieszne. Krótko po sformalizowaniu tego święta. Do lat 30. XX wieku w Nowym Jorku rytuał święta dziękczynienia, znany jako Ragamuffin Day, polegał na tym, że dzieci przebierały się za żebraków i prosiły o smakołyki. Rosnąca wrogość wobec tej praktyki w latach 30., ciekawe czemu, doprowadziła w końcu do zaniechania aspektów żebraczych. A do lat 50. cała tradycja przestała istnieć. Jak to słyszę generalnie, że dzieci przebierały się za żebraków i chodziły po domach, to przypominają mi się te wszystkie, ci wszyscy bogaci youtuberzy robiący pranki typu udaję bezdomnego przez jeden dzień, albo przez tydzień próbuję wyżyć na $5. A wiesz, że niektórzy tak żyją?
Przebranie się za biedaków, żeby zdobyć parę cukierków, to jest play of the game.
Tararara. Jezu, ile ja tu mam tego przygotowane? Ja się przygotowałam aż za bardzo, Mariusz.
Wyprawka na temat...
Pominęłam już chyba trzy akapity.
Wyprawka na temat Halloween.
Mhm.
Ja myślałem, że przygotujesz jakieś straszne historie. W sumie też miałem przygotować jakieś straszne historie, ale nie zdążyłem.
Wolałam przygotować coś stricte o Halloween, ale do straszniejszych rzeczy jeszcze dojdziemy. Chociaż są straszne trochę bardziej w moim stylu, bo oczywiście mówię o jakimś społecznym zjawisku, ale są straszne, obiecuję.
Więc na szczęście, Justyna, my mamy Halloween cały rok.
To prawda. I akurat w tym momencie... Ile już nagrywamy? Pół godziny. Wspaniale. W tym momencie przechodzimy do tego trochę bardziej creepy, powiedzmy, niepokojącego aspektu cukierek albo psikus, czyli będziemy mówić na temat mitów o zatrutych cukierkach. Bo nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale na pewno o tym słyszałeś, każdy o tym słyszał, że bardzo często się mówi o tym, że trick or treating jest niebezpieczne, bo ludzie wkładają narkotyki. Drogie, na maksa drogie narkotyki.
Dla małych dzieci.
Do cukierków, żeby rozdawać je za darmo dzieciom.
Powiem ci, Justyna, że o zatrutych cukierkach nic nie słyszałem. Jedyne, co mi się kojarzy z takim prankiem odnośnie cukierek albo psikus, to żyletki w jabłku.
To też.
Nie wiem, skąd to się wzięło.
Wiem, że były kiedyś igły w truskawkach gdzieś.
O.
To akurat nie związane z Halloween, ale to pamiętam.
Jakieś... Kurwa.
To jest niebo wstąpienie, czy do piekła cię ściągają, bo ja już nie wiem.
Ten sam problem, że ja się bawię nogami, ja tam mam rzepę. i zahaczę rzepą o kabelek i ciągnę.
Mariusz, wszystko. Jakimi nogami? Jesteś duchem. Lewitujesz nad ziemią przecież.
A, przepraszam, tak. To no. Moja ektoplazma, która wydziela się z dolnych części mojego ciała, powoduje to, że zaczepia się o rzepę i kamera okay. leci w
twoje
dół.
Twoje macki z ektoplazmy.
Przepraszam, ale ciężko mi się skupić, kiedy ledwo co widzę i nie mogę oddychać. Czuję się strasznie niekomfortowo, a pomysł, żeby się przebrać na ten odcinek, to wszystko wina Justyny. To jest jej
tak?
psikus, a ja będę musiał nasrać do paczki i zapukać ci do drzwi. Jeszcze to podpalić.
O, czy to znaczy, że mnie odwiedzisz? Jak miło. Przylatujesz na moje urodziny? Tak. Justyna, oto twój prezent.
Taki szalony to nie jestem. Może na lato przyjadę, ale...
Fajnie by było.
Nie wiem, co będzie.
Połowa podcastu, robiłem plany na wakacje.
Nie, ten kumpel mi wysłał mema takiego. 2021. Mam nadzieję, że 2022 będzie lepszym rokiem. 2022 mem. Mam nadzieję, że 2023 będzie.
Kropka.
Kropka.
Ej, za każdym razem dzisiaj, gdy się śmieję bardzo głośno, przypominam sobie ten jeden komentarz, który ktoś zostawił. Co mi wysłałeś.
Ale to nie była jedyna osoba, bo Kinga powiedziała, że ją uszy bolą po ostatnim podcaście. A co jest najlepsze? Ja go montowałem i nie był taki głośny.
Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się drzemy sobie do uszu. Przecież teraz jak ja się śmieję, czy jak ty się śmiejesz, to też słyszymy to w słuchawkach.
Nie, właśnie jak ty się śmiejesz, to twoja bramka szumów cię odcina.
A, no tak. Moja bramka szumów zdaje sobie sprawę z tego, jak morderczy jest ten dźwięk.
Tak.
I broni cię przed śmiercią i pęknięciem bębenków.
Ja przez większość podcastów jest taka cisza u mnie. I później Justyna łapie oddech i kontynuuje, a ja tak siedzę i później jak to montuję, to widzę całość. Takie te ciekawostki za grobu, hehe. Dobra,
generalnie...
muszę wyewoluować swoje ręce, żeby mieć jakiś przewiew.
Okej. Dopuszczam do tego. I generalnie dla wszystkich, których mój śmiech w jakiś sposób razi albo boli w uszy, chciałam bardzo, bardzo, bardzo mocno powiedzieć, że w ogóle mnie to nie obchodzi. Dalej się będę A jeżeli macie jakieś powiedzmy zażalenia, to proszę pisać do edytora, który...
Do mnie tak, bo ja to montuję.
Bo ja nie mam zamiaru się hamować. Mój śmiech wiedźmy będzie mi towarzyszył do samego końca. Ja nie potrafię się cicho śmiać. Jak? Znaczy, u mnie to jest tak. Albo 0, albo 10. Albo śmieję się w ten sposób, że nie wydaję z siebie żadnego odgłosu i się duszę. Po prostu. Albo śmieję się tak głośno, że ludzie piszą komentarze, że pękają mi bębenki uszne.
Nie, mi się wydaje, że equalizer ustawiamy. To nie wiem, co się stało w poprzednim odcinku. Ale na szczęście jesteśmy nieprofesjonalni, więc
no tak.
Błędy mogą nam się zdarzać. A odnośnie tego też mam komentarz. Jedna z naszych słuchaczek, jak na poprzednim podcaście powiedziałem, że tylko jedna osoba słyszała tą 15-minutową ciszę i tylko jedna osoba dotrwała do końca, to jedna ze słuchaczek napisała nam na fanpage'u, że ona też słyszała tą ciszę, ale nas tak bardzo lubi, że stwierdziła, że nie napisze, ale teraz będzie nam wypominać każdy błąd, jaki popełnimy, więc... Takich,
szykuje się,
takich ludzi
szykuje się na te listy. Będziemy dostawać korespondencje jak za czasów Jane Austen.
Tak, otwórzmy skrzynkę mailową. Niech ludzie do nas piszą maile.
Wszystkie zażalenia przyjmujemy jedynie na pięknym pergaminie napisane w takim staroangielskim stylu. Taką piękną kursywą piórem. Zapieczętowane.
Bez przesady, mi wystarczy mail.
Mail w sensie, że e-mail?
No, da.
No myślałam, że mówisz poczta, Mariusz. Mówiłam ci, że ja myślę pół po polsku, pół po angielsku.
To są skróty. Po co mam mówić e-mail, jak tylko mail jest jeden?
Żeby nie konfundować mnie, która jak słyszy mail, to myśli poczta.
To źle... To znaczy dobrze myślisz. Wiesz, o co mi chodzi?
O, mogłam sobie kupić jakąś broń jeszcze, jakieś spluwy. Mam tylko finger guns. Piu. Też nie ma sensu, żebym w ciebie strzelała. Jesteś duchem, kule przez ciebie przelecą.
Ej, pamiętasz te memy typu... pierwsza rzecz po lewej twojej stronie to jest rzecz, którą będziesz się bronić przed zombiakami albo przed UFO. Aha. Co leży po twojej lewej stronie?
Yerba. Ewentualnie trochę dalej. Chujowa czerwona peruka. Myślisz, że jakbym ją ubrała, to zombie stwierdziłyby, że wyglądam tak okropnie, że zostawiłyby mnie w spokoju? A ty co masz? Mariusz, no kurwa.
Bo...
Tak, kogoś, kto słucha tego na Spotify'u albo gdzieś indziej nie ogląda, a Mariusz wyciągnął...
Nóż. Tylko dlatego, że wycinałem tą dynię tam, która jest w tle.
Czyli to jest prawdziwa dynia? Ja też mam dynię, wiem, czy widzisz,
prawdziwa,
ona jest nie wycięta.
Ona już spleśniała, już wydaje mi się, że ona dożyje do Halloween i będę musiał ją zakopać.
Tak,
gdzieś w lesie.
O, a propos strasznych rzeczy, które się nam przytrafiły, to ja mam jedną, o której zapomniałam powiedzieć. Widzisz tą roślinkę za mną? Nie pamiętam, jak się nazywa.
Chyba ale mało co widzę.
Ma bardzo ostre... Znaczy, te jej listki, powiedzmy, mają takie bardzo ostre końce, więc jak ją przenosiłam dzisiaj, to się dźgnęłam w oko. I przez chwilę bolało mnie tak bardzo, że myślałam, że przebiłam sobie gałkę oczną i że wypływa mi białko.
Ała.
Ale całe szczęście się to nie stało. A generalnie to jest rzecz, która mnie przeraża na maksa, odkąd jak byłam mała, moja mama mi powiedziała, że kiedyś to się przytrafiło mojemu tacie. Że się dźgnął tym takim dynksem od choinki, żywej choinki, gdzieś mieliśmy tam żywą choinkę kiedyś i w oko się dźgnął i mu w sensie, nie wiem czy to możliwe, nie wiem czy mnie nie bajerowała. Niech mi ktoś powie, czy to możliwe, że jak się dźgniesz w oko, to ci białko wypłynie.
Jak i to jajko, co nie? Nie wiem, na filmach, no. Na filmach to tak wygląda, kurde. Nigdy nie zgłębiałem
nowy
tego
lęk,
tematu.
Nowy lęk odblokowany. Jeszcze bardziej niż był wcześniej. Okej. Jezu, czemu teraz jestem jakaś taka dziwnie jasna? Czy ja mam to sobie... Kurwa... O. Widzisz? Technologia. Idealnie. Więc tak. Wracając do tematu. Mity o zatrutych cukierkach to miejskie legendy o złośliwych nieznajomych, celowo ukrywających trucizny lub ostre przedmioty, takie jak żyletki, igły lub rozbite szkło w cukierkach i rozdających je w celu wyrządzenia krzywdy przypadkowym dzieciom. Te historie służą jako współczesne przestrogi dla dzieci i rodziców i powtarzają się w nich dwa tematy, które są bardzo powszechne w miejskich legendach, czyli niebezpieczeństwo dla dzieci i jakieś tam problemy z żywnością, typu zatruwanie czy zanieczyszczanie żywności.
I żeby nie brać cukierków od obcych ludzi? Nawet w jeden ten magiczny wieczór?
Najwyraźniej. Obawy, że cukierki od nieznajomych mogą być zatrute, doprowadziły do wzrostu liczby imprez alternatywnych do trick-or-treating, takich jak imprezy organizowane w kościołach chrześcijańskich, komisariatach policji, straży pożarnej, czyli wszystkie te lamerskie imprezy, domach kultury i sklepach detalicznych. Twierdzenie, że cukierki są zatrute lub zafałszowane, zyskały powszechną wiarygodność podczas rewolucji przemysłowej, kiedy to produkcja żywności przeniosła się z domu lub okolicy, gdzie była wytwarzana w znany sposób przez znanych i zaufanych ludzi do obcych, używających nieznanych składników, nieznanych maszyn i procesów. Niektórzy lekarze publicznie twierdzili, że codziennie leczyli dzieci zatrute cukierkami. Jeśli dziecko zachorowało, a zjadło cukierki, powszechnie zakładano, że to właśnie cukierki były przyczyną. czyli generalnie strach przed nowością, niechęć przed zmianami i przed nieznanym.
A to nie jest tak, że jak dziecko zjadło zbyt dużo cukierków, to brzusio zaczął boleć i szli do, szli do lekarza, a lekarz mówi, to zapewne dlatego, że jeden z tych 100 cukierków, które zjadł małe Bobo, był zatruty. Na pewno ktoś go zatruł cukierkiem. Na pewno.
Tak. 100%.
Bo mój syn zjadł 110 cukierków i nic mu nie jest.
A w tym momencie jego syn wspina się na ścianę i na sufit od tego nadmiaru cukru i tylko blululul, taki karaluch. Ojcze, czuję się wspaniale. Wyobraziłam sobie takie małe dziecko zapierdalające na suficie, tylko tak z głową odwróconą o 180 stopni do tyłu.
Nie, to ja mam tylko tą scenę z Legionu, z tą starszą babcią, która została opętana przez szatana. Nie widziałaś tej sceny?
Nie.
Pamiętasz? To jest jedna z najstraszniejszych scen, które istnieje. Mogę ci puścić? Mogę puścić?
Tak, możesz puścić.
Mamy halloweenową edycję. To ci to znajdę, żeby już ona mogła się bać. Legion Grand ma scenę.
Ciekawa jestem, czy mnie
to tak wystraszy. My English is very good. Uwaga, Justyna.
Very good.
Zrobię ci streama.
Okej. Okay. I'm excited. Ciekawa jestem, czy mnie to tak wystraszy bardzo. To ta supernaturala, która spłonęła na suficie. Jessica. Co to za film?
Legion.
Legion.
Grupa ludzi broni się w restauracji przed upadłymi aniołami.
O, fajny koncept. O.
Niby ten. O, źle nagrywałem wideo, ale never mind. I powstał niby jeszcze serial na bazie tego, ale był słaby i po pierwszym sezonie usunęli.
O, co chciałam powiedzieć. To, ale jak mówiłeś, że to jest najstraszniejsza scena, to mówiłeś poważnie? Serio się jej bałeś? Czy w sensie...
Znaczy to była najbardziej ikoniczna scena, która...
Okej.
Okay. Pośród tych wszystkich horrorów, które oglądałem, nadal ona jest w mojej pamięci. Film może jest taki 5 na 10, ale ta scena wygrywa wszystko, co nie?
Okej. Okay. Bo... Nie wiem, czy zauważyłeś, ale moment, w którym zaczęła się wspinać po tej ścianie i po suficie, to ja totalnie odpadłam, bo dla mnie to jest na maksa śmieszne. I nie wiem, czy kojarzysz to rozdział drugi. Jak powiesz ten żart, który zawsze mówisz, to cię zastrzelę. Nieważne, że jesteś duchem, jestem kubojem, zastrzelę cię moim nieistniejącym pistoletem. To rozdział drugi.
Co?
Masz coś do powiedzenia? To część druga. Jest ta scena, w której Beverly idzie do swojego starego domu już jako dorosła. Nie wiem, czy na pewno pamiętasz, co ta babcia jej otwiera drzwi. Mm-hmm. I później ta babcia zmienia się w takiego dziwnego, wysokiego, gołego potwora.
Tak.
Mój brat, odkąd skończył, nie wiem, ten film wyszedł w 2017, ten pierwszy. Czyli to było 5 lat temu, czyli mój brat miał 9 lat. Więc odkąd ja miałam na to fazę, totalnie chciał wszystko wiedzieć o Pennywise'ie, o tych dzieciach, o tym, co się stało w tej książce i w filmie, więc mówiłam mu, jesteś za mały, nie chcesz, byś miał jakąś tam traumę później, nie chcesz, byś się bał. Trochę mu tam poopowiadałam, obcinając jakieś takie naprawdę już graficzne i straszne rzeczy. I powiedziałam mu, jak będziesz starszy, to obejrzymy. I ostatnio z mamą mnie odwiedzili w Irlandii i stwierdziłam, okej, masz już prawie 14 lat. Te dzieci w tym filmie mają 13-14 lat. Jak chcesz, możemy obejrzeć. Jeśli mi obiecasz, że nie będziesz się bał. Po pierwsze, mój brat jest identyczny jak ja, jeśli chodzi o horrory. Dowiedziałam się tego, ponieważ w ogóle się nie bał. I cisnęliśmy bekę dokładnie w tych samych momentach. Moja mama natomiast o mało nie umarła po raz drugi oglądając to z nami. Bo moja mama boi się wszystkiego, co straszne w filmach. Ale właśnie ta scena z tą babcią, która biegnie, jest takim niby strasznym, zmutowanym potworem. Umarliśmy ze śmiechu. Popłakaliśmy się chyba 5 razy. Nie wiem, co w tym jest, ale taki zmutowany, zapierdalający potwór w stronę kamery, zamiast, nie wiem, totalnie, nie boję się tego, tylko na maksa mnie to bawi. Nie wiem, czy to jest jakaś odpowiedź stresowa, czy co, ale dla mnie to jest bardzo śmieszne.
Mnie większość horrorów bawi.
Wykręcające się ciało, czy coś.
Właśnie mnie większość horrorów bawi i z drugiej strony zazdroszczę ludziom, którzy się boją na horrorach, bo też chciał bać na horrorach, ale z drugiej strony jakbym się bał na horrorach, to zapewne nie lubiłbym horrorów tak jak ci ludzie, którzy nie lubią horrorów. Bo wszystkie osoby...
Moja mama się bardzo boi.
Wszystkie osoby, które nie boją się horrorów i lubią je oglądać, to czerpią z tego właśnie... Oglądają to jak komedię. Bo są takie dziwne sceny. A osoby, które się boją horrorów, nie oglądają horrorów.
Albo osoby, które się boją horrorów, przeżywają to, co powinno się przeżywać w trakcie oglądania horrorów. Nie wiem, co jest z nami nie tak. Ja w ogóle przez bardzo długi czas myślałam, że większość ludzi tak się czuje, jeśli chodzi o horrory. Tak jak ja, na przykład, że mnie tak niewiele rusza i że w sumie wszystko mogę obejrzeć.
No niektórzy...
A potem obejrzałam Babaduka z moją mamą i złapała mnie za rękę i o mało nie połamała mi wszystkich palców.
Nie wiem, niektórzy w ogóle nie mogą patrzeć na ekran, bo coś wyskoczy. A Babaduk był dla mnie słaby dość.
Bo to jest psychologiczny horror, taki typowo stricte. No, jak dla mnie Babaduk to jest jeden, który do tej pory mi zapadł w pamięci, ale to bardziej ze względu na to, na ten... Ja wiesz, co ja też zauważyłam? To w ogóle schodzimy z tematu totalnie, ale nieważne. Jakby to był pierwszy raz. Zauważyłam, że ja się bardziej boję, jak jest jakiś potwór w horrorze, boję się bardziej, kiedy go nie widać, a w momencie, w którym się pojawia, to totalnie przestaję się bać, bo zazwyczaj ten jego design w ogóle mnie nie rusza.
Tak, to uwaga.
Żeby potwór wyglądał strasznie.
Uwaga, Mariusz i jego ciekawostki. Taki stary film, nie wiem, wszyscy na pewno nie kojarzą, Obcy z 80 któregoś roku. Obcy, ten kosmita, w filmie, w pierwszej części występował dokładnie 2 minuty i ileś tam sekund na cały film. Było go widać przez 2 minuty, więc jak film ma 90 minut, film ma, to ten procent tego potwora był naprawdę znikomy. I raz, że twórcy zaoszczędzili na efektach specjalnych i dwa, właśnie dlatego, że go nie było widać i każdy myślał, że on jest w tej wentylacji, to był straszniejszy niż jest w rzeczywistości. W sumie Obcy sam w sobie jest straszny, jak na kosmitę przystało. Ale
to taki ikoniczny jego film i tak dobrze znany i w ogóle.
Tak, jego brak obecności na ekranie był straszniejszy niż jego sama obecność.
Czyli porada dla wszystkich, którzy nagrywają, którzy tworzą horror, jakby w ogóle ktokolwiek taki poważny nas słuchał. Pokazujcie mniej potworów. Im mniej go widać, tym straszniejszy jest.
No ja
czy to jakby symbolizuje nasz strach przed nieznanym? Być może.
Jeszcze jest jedna taka scena w Znakach, gdzie dużo memów mi ostatnio wyskakuje. Też film o kosmitach. Ja oglądałem to za dzieciaka i atmosfera w Znakach jest tak ciężka, że kosmici się pojawili i była jedna scena na pół sekundy, jak kosmita przebiega i wszyscy widzowie, którzy oglądali ten film, zapamiętali to jako najstraszniejsza rzecz w wszystkich horrorach. Bo był tam ułamek sceny, przebiega kosmita i wszyscy robią... I to właśnie też było napiętowane tym, że nie było ich w ogóle na ekranie, tylko że byli w tle, że są.
Czasami mniej to więcej, tak naprawdę. Taka konkluzja moja.
I na czym skończyliśmy?
Skończyliśmy na tym, że... Aha, skończyliśmy na tym chłopcu, który się nawpierdalał za dużo cukru i biegał po suficie. Synu lekarza, który zjadł 110 cukierków. Więc powszechność i trwałość tych mitów w latach 60. i 70. w okresie wstrząsów społecznych, większej integracji rasowej i poprawy statusu kobiet odzwierciedlała społeczne pytania o to, kto jest godny zaufania. Ponieważ społeczeństwo borykało się z pytaniami, czy ufać sąsiadom w nowo zintegrowanych dzielnicach, czy młodym kobietom, które publicznie odrzucały podporządkowane, skoncentrowane na macierzyństwie role, które wcześniej przypisywano kobietom, te historie o niezidentyfikowanych sąsiadach, rzekomo krzywdzących przypadkowe niewinne dzieci podczas wydarzenia, które miało przynieść im szczęście, przyciągnęły i zatrzymały publiczną wyobraźnię w sposób, w jaki nie zrobiłyby tego historie o osądzającym sąsiedzie, krzywdzącym rodzicu, czy dorosłym, nieostrożnie zostawiającym szkodliwe chemikalia w miejscu, gdzie dzieci mogą je dosięgnąć. Czyli w ogóle cały ten fragment mi się na maksa podoba. Bo to pokazuje też, że bardzo często te przypadki, kiedy dzieciom faktycznie się coś stało, jakby to się działo z winy rodzica, powiedzmy. I też zaraz będzie kilka przykładów. A oczywiście obrywało się komu? Obrywało się tym, którzy byli inni w społeczeństwie w jakikolwiek sposób.
Biedni dilerzy.
Bo najłatwiej obwinić... coś, co wiesz, kogoś, kto jest niedopasowany, kogoś, kto jest nowy w dzielnicy, kogoś nietypowego. Zamiast wziąć na klatę to, że wujek zostawił heroinę w pokoju i dziecko zjadło heroinę i se umarło. Prawdziwy przykład, by the way.
Z takich prawdziwych przykładów też odnośnie, znaczy odbijając od tematu, dzisiaj przeczytałem, że 7-metrowy wąż połknął 54-letnią kobietę gdzieś w Kolumbii.
A co?
I wąż zjadł człowieka i znaleźli ją w ciele węża.
Znaczy ja wiem, że to nie jest, pierwszy przypadek tego, ale o mój Boże. No aż mi ciarki przeszły. Boże, wyobraź sobie, jaka to jest straszliwa śmierć.
Być połknięty, znaczy... No,
nie umierasz od razu chyba, prawda?
Nie, anakonda cię dusi, więc łamie ci wszystkie kości, dusi cię i jak już cię udusi, to dopiero cię spożywa w całości.
No to ale chociaż, chociaż tyle.
Faktem bycie zjedzony przez węża jest tak trochę niecodziennym doświadczeniem. Nie, żebym codziennie widział węże w ogóle w swojej okolicy.
Zmieniając temat, bo centralnie aż mi się zrobiło zimno. Kilka wydarzeń z końca XX wieku przyczyniło się do powstania współczesnego mitu o manipulowaniu cukierkami. Manipulowanie cukierkami. Każesz cukierkowi być niemiłym dla kogoś. W 1959 roku dentysta z Kalifornii rozdawał dzieciom tabletki przeczyszczające. To się akurat zdarzyło. Został oskarżony o naruszenie przyzwoitości publicznej i bezprawne wydawanie leków. Znaczy generalnie, wiesz, plotki były takie i mity były takie, że to jest trucizna, że dzieci umrą i tak dalej. To nie była trucizna, to były tabletki przeczyszczające, ale wystarczyło to, żeby zasiać jakby niepewność.
Dentysta skurwiel.
Boże, patrz, u mnie jest tak ciemno, że mój kapelusz wniknął totalnie w tło i teraz wygląda po prostu, jakbym nie miała czubka głowy. W 1964 roku pewna niezadowolona kobieta z Long Island w Nowym Jorku rozdawała paczki z niejadalnymi przedmiotami dzieciom, które jej zdaniem były zbyt stare, by bawić się w cukierek albo psikus. Więc zamiast im powiedzieć, nie dam wam cukierków i zamknąć drzwi jak normalny człowiek, Dawała im paczki, które zawierały takie przedmioty jak wełna stalowa, psie ciasteczka i trutka na mrówki. Choć nikt nie odniósł obrażeń, została oskarżona, przyznała się do winy za narażanie dzieci na niebezpieczeństwo. I w tym samym roku media donosiły o rozdawaniu wypełnionej ługiem gumy balonowej i trutki na szczury, choć te doniesienia nigdy nie zostały potwierdzone jako rzeczywiste wydarzenia. Innym znaczącym kamieniem milowym w rozprzestrzenianiu się mitów o manipulowaniu cukierkami był artykuł opublikowany w The New York Times w 1970 roku. Artykuł ten twierdził, że te halloweenowe smakołyki, które dzieci zbierają w ten weekend na swoich rundach trick-or-treating, mogą przynieść im więcej horroru niż szczęścia. I podał konkretne przykłady potencjalnych manipulacji. Oczywiście niczym nie potwierdzone, tylko jakieś tam randomowe rzeczy, które sobie ktoś coś wymyślił. Raporty i incydenty kopiowania osiągnęły szczyt wkrótce po morderstwach Tylenol w Chicago. To są, nie wiem, czy słyszałeś o tym. To był ten incydent, który dotyczył mordercy i on dodał truciznę do kilku butelek leków bez recepty po tym, jak leki już były dostarczone do sklepów. I to wydarzenie spowodowało, że teraz leki są jakby pakowane w ten sposób, w jaki są, czyli że są jakby zafoliowane jeszcze ta góra, że trzeba otwierać tabletki i tak dalej. To jedno wydarzenie spowodowało totalną zmianę w przepisach, bo ktoś sobie wszedł do apteki, podbił do leków bez recepty i podmienił tabletki na tabletki jakby z trucizną i ludzie zginęli, nie? Bo były w taki sposób pakowane leki, że można było tak zrobić totalnie na legalu. Znaczy legalu, w sensie jak cię nikt nie zauważył, to mogłoś to totalnie jakby, mogłoś to udać. Co jest jak dla mnie niesamowite.
No. Naprawdę jest tyle ludzi na świecie, że naprawdę zdarzają się jednostki, które podmieniają ci leki w aptece.
Bez, jakby zupełnie... Może kiedyś to będzie jakiś temat na odcinek, bo pamiętam, że to był taki ten gościu, który to robił, to było też jakieś długie śledztwo, jakieś tam różne interesujące informacje na jego temat i tak dalej. Więc tak, było 5 zgonów dzieci, które początkowo były uważane przez lokalne władze za wywołane przez nieznajomych. I jednak wszystkie te twierdzenia okazały się fałszywe po przeprowadzeniu śledztwa. Więc tak. W 1970 roku 5-letni chłopiec zmarł po znalezieniu i zjedzeniu heroiny swojego wujka. Tak jak już mówiłam. Rodzina próbowała chronić wujka. Oczywiście.
Jego heroinę.
Twierdząc, że narkotyk został posypany, cukierki zostały posypane narkotykiem na Halloween. Nie, że to po prostu było z cukierków, że to jakiś random, od którego ten dzieciak wziął cukierka, a nie, że po prostu wujek zapomniał zamknąć szufladę na kluczyk, czy nie wiem, czy na stole zostawił heren. To nie jest śmieszne, ale to jest, no po prostu ręce opadają, co nie? I wiesz, i wyobraź sobie właśnie, że coś takiego się dzieje, a potem ta rodzina idzie do prasy i mówi, to na pewno te kobiety bezdzietne, które się wprowadziły do tej dzielnicy.
Ale powiem... albo
to na pewno ta ciemnoskóra rodzina, która mieszka na przedmieściach czy coś, a to wujek Charles, który kurwa zostawił herę na stoliku.
Ale powiem ci, że no, rodzina musiała być bardziej za wujkiem niż za tym dzieckiem, co nie? Jakby no. wujek częstował heroiną swojego brata, czy tam swoją siostrę.
Znaczy wiesz, jeśli chodzi o rodzinę, to ludzie są w stanie bronić swoich bliskich, nawet w takich najgorszych, najtragiczniejszych przypadkach, nie?
Nie wszyscy.
Nie. No nie, oczywiście, że nie wszyscy, ale...
Bo niektórzy by cię wrzucili do klatki z lwem, jeszcze by kibicowali lwu, żeby cię pożarł.
True. Bardzo generalnie specyficzny przykład, Mariusz, ale okej.
Kolega mi
mówił. Tak, umarłeś?
Nie, kolega mi mówił.
Kolega ci mówił, że cię wrzuci do klatki z lwem? To nie był dobry kolega.
Nie, mnie nikt nie wrzucił do klatki z lwem. Jedyne co w głowie mam to haramby, bo mogłem iść do klatki z małpą, ale jestem duchem, więc to małpa umarła, nie to dziecko. Albo to dziecko też umarło. Nie, wszyscy płaczą, że za harambę.
Nie, dziecko chyba nie. Widziałam takiego TikToka ostatnio, że taki gościu zrobił sketch, że jest naukowiec i mówi, wynalazłem maszynę do cofnięcia się w czasie, ale możesz nią podróżować tylko w tył i w przód raz i nigdy więcej. I gościu mówi okej, i się cofa do jakiegoś tam roku i idzie na ten, i idzie właśnie tam, gdzie Harambe został zastrzelony. I potem jakby wraca z powrotem i ten gościu, ten naukowiec mówi do niego, co ty zrobiłeś? I pokazuje mu tam wycinek z gazety, że jakiś tam mężczyzna zatrzymany za zamordowanie tam tego strażnika w zoo. A on mówi, nieważne, ale było warto. I potem zamykają go w więzieniu, on patrzy na ścianę, tam wisi taki plakat. Pokaz, Harambe, dzisiaj o 17.
Powiem ci, że Harambe jakby... Mamy 2022 rok. Ostatni kawałek... Harambe umarł, został zamordowany w 2016. To było 4, 5, 6 lat temu. I ostatni kawałek, który raperzy często śpiewają o Harambe, i ostatni kawałek o Harambe wyszedł jakieś 6 miesięcy temu. Harambe, Harambe, sam to powieki, ile znaczą słowa martwego poety. O, jak ci ciemno.
No właśnie wiem.
Więc nie wiem, co Harambe miał w sobie, ale jego śmierć wpłynęła na artystów, którzy zaczęli śpiewać o Harambe. I ja przesłuchałem 7-8 piosenek, gdzie są zwrotki, że oddajcie nam Harambe.
Jedyną, którą ja znam o Harambe, to jest Dicks out for Harambe. Dicks out for Harambe.
To jest dość ciężki temat. Rip Harambe. No, zawsze w naszych sercach.
Rip Harambe. To prawda. Wracając do umierających dzieci, w 1900...
Wracając do umierających dzieci...
Jeśli zauważyłeś, to zostawiłam, jakby nie wymieniam ich imion, tylko opisuję te przykłady i nie podaję jakiegoś miejsca zamieszkania, niczego, tylko tak no bardzo jakby staram się po tym przejechać, jak wiesz, jak
Justyna, te
po
dane
lodzie, szybciutko i bezboleśnie.
Justyna, te dane są nam niepotrzebne, bo te dzieci i tak już
też,
nie żyją.
No dokładnie.
Przepraszam.
W 1978 roku 2-letni chłopiec zmarł po zjedzeniu cukierków na Halloween. Badania toksykologiczne nie znalazły jednak żadnych dowodów na obecność trucizny, a jego śmierć określono jako spowodowaną przyczynami naturalnymi. Zastanawiam się, jakie to mogą być przyczyny naturalne w przypadku 2-letniego chłopca, bo raczej przyczyny naturalne kojarzą mi się, nie wiem, ze śmiercią, ze starości.
No właśnie, chciałem to powiedzieć. Umarł ze starości. Ale młodo.
Pożył 2 lata na tym świecie i stwierdził, wiecie co, peace out.
I wziął cukierki.
I przedawkował cukier. W 1990 roku 7-letnia dziewczynka zmarła podczas zabawy z cukierkami. Pierwsze doniesienia prasowe obwiniały zatrute cukierki, mimo że jej rodzice powiedzieli policji, że wcześniej zdiagnozowano u niej poważną chorobę, powiększone serce, które było rzeczywistą przyczyną śmierci. Czyli w tym wypadku nawet rodzice nie chcieli winić nikogo i niczego, tylko powiedzieli, nie, generalnie nasza córeczka miała wrodzoną wadę serca i z tego względu umarła, a prasa stwierdziła, to na pewno te zatrute halloweenowe cukierki, jakaś trutka na szczura albo żyletki, albo igły, które połknęła.
Co oni mają z tymi cukierkami? Jezu. Halloweenowe cukierki to są zwykłe cukierki, tylko rozdawane w Halloween.
Ale przez obcych, Mariusz, przez nieznajomych, przez nowych sąsiadów w dzielnicy.
Wiesz, co cię może zabić, Justyna?
Powiedz mi.
Cmentarne lizaki. Wiesz, o czym mówię?
Wiem, o czym mówisz.
O tym kamiennym cukrze lizaki. W różnych kolorach.
Kocham.
Za 50 groszy, które są rozdawane na dzień zmarłych.
No Mariusz, wiesz, teraz po inflacji to już chyba będą kosztowały 75 groszy.
Albo złoty 50. I nie wiem, z czego one są zrobione, ale ja jako dzieciak, jak dostałem takiego cukierka, to wiesz, ile go jadłem? Dokładnie 4 miesiące, 21 dni, 8 godzin i 7 minut. To są cukierki, które mogą cię zabić.
To prawda. Obcych. Znaczy, ja bardzo lubiłam słodycze, jak byłam mała, więc potrafiłam takich wpierdolić bardzo dużo jednego dnia. Do tego stopnia, że moja mama musiała je chować przede mną, bo nakupiliśmy ich bardzo dużo, żebym miała na zapas, po czym je wpierdalałam jednego dnia. Ale mówimy tutaj o osobie, która podkradała cukier w kostkach z półek w kuchni i wpierdalała go jak koń. Po prostu jak koń, nie?
Co jest najgorsze, widzowie i słuchacze, jak wpiszecie w Google grafika cmentarne lizaki bez kitu, jak wpiszecie cmentarne lizaki, to wam wyskakuje, gdzie jest pójsty na patrz.
Te lizaki? Te legendarne lizaki?
Te legendarne cmentarne lizaki.
Mój Boże. No uwielbiam je.
Cmentarne przysmaki.
Moja mama mi niedługo paczkę robi do Irlandii. Muszę ją poprosić, żeby mi je wysłała. Zaraz napiszę do mamy. Mamo, iść na cmentarz, kup lizaki.
To się nazywa pańska skóra?
Jak? Co?
Czy to są inne?
Ciało Chrystusa?
Nie. To jest...
No pańska skóra!
Skórka, pańska skórka, ale to nie... To jest pańska skórka.
Co to?
Czym jest... Nie chcę wpisywać tego w Google grafika. Pańska...
Pisz! Chcę wiedzieć, co to. Co to jest? No nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę.
Dzień dobry, zmarł panu dziadek, a może zapiekaneczkę?
A może pańską skórkę? Wiesz co, to jest idealny przykład tego... tego takiego kapitalizmu i jakby...
Halloween jest złe, ale...
Ale pańska skórka to już sztos, nie? I bata cukrowa na cmentarzu.
Pańska skórka to znany warszawski przysmak, który kojarzy się głównie z przycmentarnymi straganami. Przepis na pańską skórkę jest jedyny z najpilniej strzeżonych sekretów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Poznaj recepturę na pańską skórkę.
Mam nadzieję, że jest tak dobrze strzeżonym sekretem, że znają go tylko 3 osoby i że w momencie, w którym wszystkie 3 osoby już umrą, to nikt więcej nie będzie znał tego przepisu i nie będzie już nigdy więcej pańskiej skórki nigdzie. I że wykreśli się ten termin ze wszystkich miejsc, w których jest.
Pańska skórka jest bardzo słodka i twarda.
Mariusz, przestań! O Jezu! Obrzydlistwo. Wiesz co, najgorsze jest to, że podejrzewam, że to jest jakby jakiś taki normalny cukierek. To tylko ta nazwa.
Smak pańskiej skórki nie zmienia się od lat. Przysmak z wyglądu przypomina twardą kostkę w kolorze białym.
Różowym... To czemu nie nazwali tego kostka? Kostka. Słodka kostka, nie wiem, kurwa. Cmentarna kostka.
Według oryginalnej receptury ma być na tyle miękka, żeby udało się zanurzyć w niej zęby, ale tak twarda, by nie dałoby się jej przegryźć.
O nie, stop!
O mój Boże! Co?
Wiesz co? Kiedy... Gdyby nie inne rzeczy, to sprawiły, że przestałam jakby wierzyć, to na pewno pańska skórka pewnego dnia by do tego doprowadziła.
Kiedy ksiądz zaprowadza cię na cmentarz i daje ci pańską skórkę do spróbowania.
Stop. Nie. Nie. Koniec
dobra.
Żartów.
Dobra.
Nie.
O. Ciekawe, czy coś ciekawego jeszcze znajdę.
Okej, to ja będę czytać, szukaj, a ja będę czytać dalej, żeby już to skończyć, bo już mi się, jest mi słabo, muszę się zdrzemnąć. O mój Boże, teraz nie jestem w stanie myśleć o niczym innym. Okej. Więc tak, powiększone serce i potem była w 2001 roku 4-letnia dziewczynka. zmarła po zjedzeniu cukierków na Halloween. Nie było jednak dowodów na zatrutę cukierki, a w rzeczywistości zmarła na infekcję paciorkowcową. Później w 1900... A, jeszcze był w 1900... O, to jest w ogóle przykład z kosmosu. W 1974 roku 8-letni chłopiec zmarł po zjedzeniu opakowania Pixie Sticks. Wydaje mi się, że są to takie orężawki, czy coś w tym stylu. Tak przynajmniej to brzmi.
No, lubiłem je.
No, nasyconego cyjankiem. Późniejsze dochodzenia policyjne ostatecznie ustaliło, że zatrute cukierki zostały podłożone w jego stosie cukierków przez jego ojca, który również rozdawał zatrute cukierki innym dzieciom, próbując zatuszować morderstwo, choć żadne inne dzieci nie spożyły zatrutych smakołyków. Morderca, który chciał odebrać pieniądze z ubezpieczenia na życie, został stracony w 1984. Chciał zabić własnego synka, żeby dostać siano. I próbował zatruć inne rzeczy, żeby zakamuflować inne dzieci, żeby zakamuflować to, co zrobił. Ale podejrzewam, że inne dzieci wyłapały jakiś creepy vibe od niego i stwierdziły, wiecie co, może lepiej nie jeść tych dziwnych cukierków, które dawał nam bez opakowania. Śmiejąc się maniakalnie w tle, gdy za nim tańczyły piekielne płomienie. Może jednak nie jedzmy tych. Więc pomimo tego, że twierdzenia o zatrutych cukierkach zostały ostatecznie jakby stwierdzone, że są fałszywe, media promowały te historie przez cały okres lat 80. W tym czasie przypadki zatrucia były wielokrotnie zgłaszane na podstawie niepotwierdzonych jakichś tam przypadków lub przed zakończeniem pełnego dochodzenia, które często nigdy nie było kontynuowane. I ta jednostronna relacja przyczyniła się do ogólnej paniki, czyli taka masowa histeria też troszeczkę. A propos poprzednich odcinków. Więc tak. Ta histeria w mediach była na tyle do tego stopnia doprowadzona, że w 1985 roku przeprowadzono ankietę, w której 60% rodziców w Stanach obawiało się, że ich dzieci zostaną ranne lub zabite z powodu sabotażu cukierków. Także poważne sprawy. I generalnie przypadki, kiedy faktycznie doszło do jakichś tam nie wiem, dodania czegoś lub zatrucia cukierków, jeden lub dwa na rok, takie faktycznie potwierdzone statystycznie, dotyczą jakiegoś przyjaciela lub członka rodziny i zazwyczaj jest to żart. I
dla Beki cię otruje.
Ale prawie wszystkie z nich dotyczyły ostrych przedmiotów, a nie zatrucia, czyli dla Beki włożę żyletkę do twojej czekoladki, nie wiem. No kurwa, po prostu żart miesiąca, nie?
Prankster roku.
3/4 z nich nie spowodowało żadnych obrażeń, a pozostałe spowodowały jedynie niewielkie obrażenia, czyli troszeczkę się bąbelek pociął gdzieś tam, wiesz, tą igłą czy coś. Żadne dziecko nigdy nie zginęło z powodu zjedzenia cukierka na Halloween od obcej osoby. Przynajmniej z tego, co wiadomo, z jakichś potwierdzonych przypadków, więc no. I tyle. Mariusz, idziesz cukierki zbierać w tym roku, czy za bardzo się cykasz?
Nie, już jakby nasza tradycja, którą stworzyliśmy i w naszym mieście mieliśmy ten pochód halloweenowy przez 10 lat.
I właśnie, i co z tym?
To już nie robimy tego, już jesteśmy za starzy.
Kiedy ostatnio to się działo, że mieliśmy ten spacer przez cmentarz? Bo generalnie dla słuchaczy i dla widzów, nasza grupa znajomych, która składa się z jakichś powiedzmy 350 osób z naszego miasta... Co roku mieliśmy tradycję, że spotykaliśmy się w jednym miejscu, przebrani lub nie przebrani, ale w większości przebrani, i robiliśmy spacer dookoła miasta przez cmentarz w Halloween.
Tak, i spożywaliśmy napoje wyskokowe. Mhm. I było śmiesznie. W 2019 byliśmy ostatnio chyba na tym.
Czy ja byłam wtedy jeszcze?
Tak, przebraliśmy.
Byłam.
Tak, no tak, w 2019 przed pandemią. Przebraliśmy się za Scooby Gang. Ty byłaś...
O, pamiętam.
Ty byłaś Velmą, Oliw była Daphne.
Byłam Daphne, ja byłam Daphne.
Na odwrót. Kosik był kudłatym. Nie mieliśmy tylko tego, Freda. A ja byłem tym klaunem mordercą. Zresztą mimem
byłeś
mordercą.
Byłeś mimem mordercą.
Tak.
Mamy już to zdjęcia z tego.
I nie pamiętam, żeby było podczas pandemii coś. Albo po prostu już jestem stary i mój mózg już nie funkcjonuje.
Nie, wiesz co? Ja pamiętam, że rok później jeszcze wyszłam, ale było tak zimno, było tak lodowato, że wyszłam dosłownie na 20 minut, na pół godziny i stwierdziłam, że odpadam przed spacerem. Zwłaszcza, że wtedy to już był ten okres czasu, że przestałam pić alkohol i stwierdziłam, że na pewno nie zrobi mi się ani weselej, ani cieplej i wróciłam do domu. Ale to wtedy miałam makijaż na Pennywise'a. I tyle.
To nie pamiętam.
A później zapadłam w śpiączkę irlandzką.
I tak jesteś teraz w przestworze, w niebycie.
I to wszystko dzieje się w mojej głowie. Totalnie tak to wygląda, prawda? Jak zaczynaliśmy ten podcast, to było widać wszystko. Wtedy było widać rośliny, a teraz widać tylko ten jeden listek wystający tutaj i mnie pogrążoną w mroku.
Powiem
zaczynałam
tak,
to jako żywy cowboy. Kończę
właśnie
jako
że ja mam słabą widoczność, nie dlatego, że mam okulary przeciwsłoneczne w środku nocy, tylko dlatego, że mam małe dziurki na oczy i to strasznie wygląda. I dla mnie nie wyglądasz jak cowboy, tylko jak pirat. Przynajmniej tyle widzę. Tak więc to by było już wszystko w naszym halloweenowym epizodzie, ale nie martwcie się, drodzy słuchacze, my mamy Halloween cały rok. Jak nas tak słuchacie, jest. To wiecie przecież, że mamy Halloween cały rok, co ja gadam. I nigdy nie jesteście za starzy na Halloween, pamiętajcie.
Tak,
możecie,
totalnie się z tym zgadzam.
Możecie, tak, jak za dzieciaka możecie zbierać cukierki od obcych ludzi, jak wam rodzice pozwolą oczywiście. Potem możecie zbierać od obcych ludzi coś innego, jak przypominam sobie pana, który mówi taki starszy, nie mam cukierków, ale mam piwo. Piwo też może być. No nadal go wspominam, mieliśmy wtedy, nie wiem, 18 lat.
18
a jak już jesteście za starzy na zbieranie cukierków, to zawsze możecie iść na imprezę halloweenową.
Albo zorganizować imprezę halloweenową, albo zrobić maraton strasznych filmów.
A tak. Idziesz gdzieś na imprezę halloweenową, czy nie?
Planujemy ze znajomymi zrobić w poniedziałek coś i połączyć to z moimi urodzinami, także best impreza ever.
Ja mam imprezę halloweenową w twoje urodziny, więc... W sobotę jest, no, w sobotę 28?
To dzień po moich urodzinach, bo moje urodziny są w piątek, a w sobotę to jest 29.
To 29. No.
Przebierasz się?
No, tak
Tak idziesz? Sztos, sztos, wygrasz życie. Tylko zrób sobie większe dziury na oczy, żebyś widział trochę lepiej.
Znaczy ja bardzo dobrze widzę, ale jak zrobię tak, to fajnie wyglądam. Proszę, narysujcie mnie.
I mnie. Mnie też.
Manipulacja.
W ogóle nie wiem, nie było widać przez cały podcast mojej koszulki, a mam czaszkę na koszulce. O. Jest na niej napisane Evil Sin, czyli zły grzech.
Tak więc miłego Halloween i do usłyszenia.
Pa.